Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ znają jego głos. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dobrze, to zanim zaczniemy, to jeszcze raz poproszę was, żebyście przeszli troszkę bliżej. Naprawdę nie bójcie się, bo z tyłu się robi straszny tłok i ludzie, jak widzą, to nawet nie wchodzą, nie próbują wejść do kościoła. A tutaj jest dobrze, bo tu i widać ładne obrazki, są i ołtarz, i podniesienie widać. Dużo rzeczy, gdzie Pan Bóg dochodzi do nas nie tylko przez ucho, ale i przez oko. Także zapraszam. Żeby sobie zrozumieć to dzisiejsze powiedzenie Pana Jezusa, że On jest bramą owiec, to przypomnę wam pewien obraz, który przypominam kilka razy w roku, bo dosyć często słyszymy te słowa właśnie o tym, jak Jezus jest pasterzem i jak to te owce wychodzą na pastwisko. Teraz pastwisko kojarzy się z tak zwanym, mi się przynajmniej tak kojarzy, że pastwisko to jest takie miejsce ogrodzone tak zwanym pastuchem, czyli takim drutem, do którego raz się dotknąłem i już nie mam zamiaru więcej się dotykać. Drutem z prądem. I często nam może się kojarzyć wyprowadzenie owiec na pastwisko właśnie z czymś, co teraz widzimy, niekoniecznie czy wśród owiec, czy wśród jakichś innych zwierzątek, ale wychodzą sobie, jedzą trawkę, a mają dookoła taki właśnie pastuch. I jak się nadzieją, to beczą, muczą albo inne odgłosy wydają i wiedzą już, że mają się trzymać pewnych granic. Tymczasem w Izraelu nie było pastuchów, a nawet jak były, to nie było prądu, więc nawet jakby to ogrodzić, to nic by nie dało. I stąd jest tak ważne, ponieważ jeżeli te pastwiska to były po prostu bezkresne łąki, nawiosne. Stąd tak ważne było, żeby owce nie poginęły, nie rozeszły się, żeby się trzymały w stadzie. Żeby szły w jedną stronę, tak ważne było, żeby one znały głos pasterza. I pasterze, wychodząc właśnie, wyprowadzając owce z zagrody na samym początku wiosny, wyprowadzali je, kiedy było ciemno. I wyprowadzali je krzycząc albo śpiewając. Do dzisiaj, jak sobie pójdziecie gdzieś na wschodzie na targ, to usłyszycie, jak tam ci ludzie komunikują się głosem zupełnie inaczej niż my. My mamy głosy takie uwięzione. My przyzwyczailiśmy się mówić cicho, jak mamy mówić głośno, to sobie bierzemy mikrofon albo coś takiego. Oni nawołują, sprzedawcy ryb na targu nawołują, właściwie śpiewają te nazwy tam swoich ryb i towarów, które mają. I tak samo pasterze w Izraelu, oni wychodząc, wyprowadzając te owce, każdy z nich miał bardzo specyficzne nawoływanie, które owce znały. do dzisiaj tak jest. I do dzisiaj, kiedy pasterz właśnie, ten główny pasterz, który ma tam swoich pastuszków jeszcze i psy i tak dalej po bokach, ale owce znają ten śpiew i te okrzyki tego głównego pasterza, dzięki czemu różne stada jak idą, to owce nie przyłączają się do innych stad, bo znają głos swojego pasterza, nie idą za innymi pasterzami. I pasterz wyprowadza je właśnie na takie bezkresne łąki. Nam się czasem Kościół kojarzy właśnie też z czymś ogrodzonym pastuchem, nie? Jak podejdziesz za bardzo do pastucha, to dostaniesz kopa i nie dostaniesz rozgrzeszenia na przykład. I nam się kojarzy często nasze życie chrześcijańskie z takim dobrze ogrodzonym obszarem. Tymczasem to, co mówi do nas Pan Jezus o tym życiu, które mają mieć owce, i to życiu w obfitości, właśnie jest doświadczeniem duchowym rzeczywiście takiej więzi z pasterzem, więzi z Panem Jezusem, gdzie ja Kościoła, prawa Bożego, tego wszystkiego kompletnie przestaję odczuwać jako coś, co mnie ogranicza, bo to jest głos pasterza, za którym idę, ale tak naprawdę czuję, że ja wychodzę teraz dopiero na wolność, że teraz dopiero wychodząc przez tą bramę, którą Chrystus nazywa sam siebie, doświadczam takiego uwolnienia, pokoju serca, tego wszystkiego. Dokąd prowadzi ta brama? Jezus mówi do życia, i to życia w obfitości. Jak to powiedzieć inaczej, życie w obfitości? Prawdziwe życie. Tak sobie możemy pomyśleć, czasem są takie chwile w czyimś małżeństwie, w czyimś kapłaństwie, w czyjejś więzi z rodzicami albo w czyjejś więzi z dziećmi, że sobie tak myślimy, oj, żeby to było takie prawdziwe życie, takie, żeby to było takie prawdziwe małżeństwo. Mimo że wzięliśmy ślub, mimo że mamy święcenia kapłańskie, mimo że wszystko tam niby formalnie gra, to sobie tak myślimy, ale żeby to się tak naprawdę zrobiło. Albo chodzimy do jakiejś szkoły, coś studiujemy, ale tak naprawdę czujemy, że wielu naszym nauczycielom czy profesorom tak naprawdę nie zależy na tym przedmiocie. Oni są, robią swoją robotę i co bardziej wrażliwi z nas mogą poczuć takie marzenie, żeby się kiedyś znaleźć na prawdziwych studiach albo w prawdziwej szkole, gdzie ludzie, którzy uczą, którzy wykładają, są fascynatami swojego przedmiotu i naprawdę im zależy na tym, żeby ich uczniowie czegoś się nauczyli i żeby też się tą dziedziną zainteresowali. Oczywiście to się odnosi do każdej dziedziny życia, nie tylko do życia rodzinnego, do edukacji. Czujemy, że coś może być takie prawdziwe i czujemy, że coś może być na pół gwizdka. I czujemy, jakbyśmy byli czasem w takiej właśnie zamkniętej zagródce i nie widzimy bramy. Jakby coś nas ograniczało. Tak jak owce. Pan Bóg nie stworzył owiec do życia w zagrodzie. Żadne zwierzę nie jest stworzone do życia w jakiejś małej przestrzeni. Rybki akwariowe nie są przez Pana Boga stworzone do życia w akwarium, prawda? Przestrzeń, przyroda jest zawsze jakoś tam otwarta. I my też czasem chcielibyśmy znaleźć wśród tych naszych murów taką jakąś bramę. Ja pamiętam, że ja pierwszy raz coś takiego bardzo wyraźnie poczułem w szóstej klasie podstawówki. Pojechaliśmy z naszą klasą w szóstej czy w siódmej na taki musical, nie wiem, starsi pamiętają, młodsi nie wiem, Metro. I ponieważ tam mój kolega z gór, z którym chodziłem po górach, Michał Milowicz gdzieś tam tańczył, to ja bardzo byłem taki zainteresowany tym, żeby tak to wszystko dobrze poznać, kupiłem płytę i słuchałem wielokrotnie takiej piosenki, gdzie dochodziło do mnie coś ważnego. Może pamiętacie taki refren, co dzień ta sama zabawa się zaczyna i przypomina dziecinne twoje sny. Chcesz rozbić taflę szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Gdy obojętni mijają mnie przechodnie, próbuję wierzyć, że przetrze się ta mgła, że będę mogła znów naprawdę czegoś dotknąć i cud się stanie. Zniknie tafla szkła. Sam się dziwię, że jako jakiś taki właśnie bardzo, bardzo młody człowiek gdzieś bardzo do mnie dochodziło to, że ja tak czuję, że to moje życie gdzieś zagrodzone czymś jak tafla szkła, a to prawdziwe życie, coś w co wierzę i co przeczuwam, jakby było po drugiej stronie. I kiedy Jezus mówi, ja jestem bramą owiec, to mówi, że ja przeze mnie znajdziesz to, co jest prawdziwym życiem. Coś, co nie jest tą zagródką, zbyt ciasną, ograniczoną ze wszystkich stron, ale ja cię wyprowadzę na zielone łąki. Szukamy różnych bram. Wyobrażamy sobie, że różne rzeczy dla nas będą tym wejściem do prawdziwego życia. Młodzi ludzie mogą sobie wyobrażać, że wejściem do ich prawdziwego życia będzie jakaś pełnoletność, uznanie ich za dorosłych. Może matura, może jakieś studia, jakiś wyjazd, gdzie będą samodzielni. Że tutaj w końcu zacznie się prawdziwe życie. Może tak sobie myślą. Wiele, szczególnie kobiet, ale i mężczyźni często uważają, że wrotami do prawdziwego życia będzie udany związek. Że jak znajdę tą swoją drugą połowę, to wtedy tak naprawdę zacznie się życie przez duże rzet. Ja byłem troszkę przez mojego tatę wychowywany w takim przeświadczeniu, że prawdziwe życie się zaczyna, jak człowiek ma dobrą pracę. Jak człowiek znajdzie dobrą pracę i takie poczucie, że jest bezpieczeństwo materialne i że można się rozwijać. Mój tata zawsze za wzór stawiał mi moich wujków dentystów. Mówił, nie znam nieszczęśliwego dentysty. Mówił, bramą do prawdziwego życia to jest właśnie taka praca, że możesz rozwijać się, kupować nowe tam wiertła do swojego gabinetu. To jest piękne. I ja sobie zacząłem patrzeć na życie właśnie w taki sposób, co będzie bramą do tego prawdziwego życia. I mimo, że wybrałem zakon, to myślenie gdzieś mnie nie opuściło. Co będzie bramą do prawdziwego życia? Może odnalezienie pasji, skończenie tych studiów w dziedzinie, które mnie pasjonują. Więc prosiłem o prowincjała, pozwolił mi, skończyłem teatrologię. No coś ważnego to było, ale jeszcze nie. Co jeszcze? I tak myślałem sobie, może będę księdzem profesorem, albo księdzem redaktorem, albo księdzem jakimś tam i poczuję, że no tak, teraz już kotwicę żeśmy podnieśli, wypłynęliśmy na szerokie przestwory, zaczyna się prawdziwe życie. I właściwie bardzo wiele rzeczy, egzaminy, kolejne jakieś zdarzenia z mojego życia, wydawało mi się, że tam już jest ta meta, jak przekroczę tą linię, to tam odetchnę i zacznie się prawdziwe życie. Teraz muszę wstrzymać oddech na bezdechu, lecieć do przodu i tam się coś zacznie. Ale to jest zwykle tak, że parę metrów przed tą metą albo tuż za tą metą widzimy następną metę. I czujemy, że wcale się to prawdziwe życie nie zaczęło, ale może tam się zacznie. Chwilę odpoczniemy i trzeba lecieć dalej. I w taki sposób mija nam często życie, a my biegamy wzdłuż muru, w kółko. Pierwsze, drugie, dziesiąte okrążenie, 40. jubileusz okrążania zagrody, złote gody okrążania zagrody, a bramy jakoś nie widać. Kiedy Jezus mówi, ja jestem bramą, Kiedy Jezus mówi, ja jestem bramą, to jak ty to rozumiesz? Gdybyś miała wytłumaczyć komuś, co to znaczy, że dla chrześcijanina Jezus jest bramą do prawdziwego życia? Ja tak na własny użytek zobaczyłem, że dla mnie są takie trzy rzeczy istotne. Trzy rzeczy, nie osobno, ale razem. Pierwsza taka rzecz, która jest istotna, dlatego żebym mógł powiedzieć, że Jezus jest bramą i rozumiem, o co w tym chodzi, to jest moja relacja z Nim. To jest to, że to jest przede wszystkim modlitwa, ale to nie jest tylko modlitwa. Bo żeby mieć moją relację z Nim, to ja muszę mieć jakiś właściwy w sobie obraz Jego. To nie może być moja fantazja na temat Jezusa, ale coś, co ja rzeczywiście zrozumiałem z Ewangelii, z jakiejś dobrej książki na temat Jezusa, z jakiegoś dobrego filmu. Czasem, kiedy pojawia się jakiś rzeczywiście sugestywny taki film o Jezusie, to jest taki moment, kiedy spowiadając, spotykamy częściej ludzi, którzy mówią o Jezusie, bo oni mają w sobie jakieś właściwie, rzeczywiście kierujące naszą wyobraźnię we właściwą stronę, takie wyobrażenie, gdzie mamy relację z Nim. Gdzie nasza modlitwa nie jest spełnieniem jakiegoś obowiązku, ale jest właśnie byciem przed Jezusem. Być może z jakimś tekstem, który znamy, być może bez żadnych słów, które znamy, tylko z czymś, co w nas się spontanicznie rodzi, ale to jest relacja. Druga rzecz to jest słuchać Jego głosu. Pan Jezus idzie i On nas prowadzi. Wszystkich razem. Czasem ktoś ma uczulenie na bycie w społeczności wierzących i chciałby sam iść. Chciałby być taką owcą, która chce iść za pasterzem, ale we mnie uczucie niewygody wzbudza fakt, że ja muszę być w tym stadzie. Ja wolę stać daleko przed kościołem i nie doświadczać tej niewygody, która we mnie się pojawia, kiedy jestem wśród innych. To często jest ogromna przeszkoda, ale w tej drugiej rzeczy przede wszystkim jednak chodzi o to, żeby słuchać Jego głosu, czyli żeby nie pisać sobie samemu, nie wyrysowywać sobie samemu takiej mapy tej drogi. To może być tak, że generalnie jesteśmy chrześcijanami, ale zaakceptowałem to, że każdego wieczora należy mi się trochę alkoholu. I wiem, że gdybym tak naprawdę stanął przed Panem Jezusem i powiedział mi, okej, powiedz mi, jakie są Twoje reguły. Chcę spróbować żyć według Twoich reguł. Wiem, że mi się nie uda, bo jestem słaby, ale chcę tak szczerze usłyszeć, jakie są Twoje reguły, to wśród tych reguł będzie nie powinieneś pić co wieczór. I tu nie chodzi o zalewanie się. Albo byśmy usłyszeli, nie powinnaś dawać sobie pozwolenia na narzekanie wobec innych ludzi na swojego męża. Co innego jest, jeżeli szukasz konkretnej pomocy. Ale jeżeli dałaś sobie takie prawo, to nie są moje reguły. Czasem jest tak, że przyjmujemy te reguły drogi Jezusa generalnie, ale zostawiamy coś sobie. To jest zupełnie co innego, kiedy nie potrafimy, kiedy nam nie wychodzi, kiedy jest słabość. Kiedy postanowiliśmy, że będziemy się kłaść o jakiejś normalnej porze, ale coś tam się stało i znowu gdzieś tam druga w nocy ktoś siedzi, jeszcze ogląda jakieś filmy, wie, że będzie niewyspany. To jest co innego wypadek, a co innego, kiedy my tak po cichu świadomie nagięliśmy jego zasady. To, żeby być gotowym tak szczerze w sobie powiedzieć, jakie są jego zasady i powiedzieć, okej, chcę je przestrzegać. Choćby mi się 100 razy nie udało, to chcę wracać do prób przestrzegania tych jego reguł. Trzecia rzecz, obok relacji i obok tego słuchania jego głosu, trzecia rzecz to jest pytać osobiście, jaka jest twoja wola względem mojego życia. Już nie, czego mam unikać, ale to, gdzie dla mnie jest to zielone pastwisko. Ty mi wskaż, gdzie, w którą stronę iść za tobą. Jak te trzy rzeczy, relacje z nim, słuchanie jego głosu i chodzenie prosto za nim i pytanie o to, jaki on cel mi wskazuje, który może być inny niż cel innych ludzi, wydaje mi się, że kiedy doświadczam czegoś takiego w swoim życiu, to rzeczywiście mogę powiedzieć, że Jezus jest dla mnie bramą i doświadczam tej obfitości jego życia. Każda osobno z tych rzeczy jest bez sensu. Jeżeli skupimy się na samej relacji, możemy wpaść w zupełnie taki fałszywy, oderwany od życia mistycyzm. Takie zwracanie uwagi niby na Pana Boga, tymczasem zamykanie oczu na wszystko, co się dzieje dookoła nas, na to, że nie możemy w taki sposób służyć Jemu. Jeżeli skoncentrujemy się na doskonałości moralnej i powiemy sobie, że najważniejsze to jest nie przekraczać Jego przykazań, to jest taka doskonałość moralna, to jest straszna pułapka. To prowadzi do wielkiego niezadowolenia z siebie i ze swojego życia, jeżeli to określimy jako nasz cel. Jeżeli skupimy się na tym, gdzie jest to moje pastwisko i najważniejsze to jest, żebym ja tam szedł, wpadniemy w taki aktywizm. To jest największa pokusa księży, sióstr zakonnych, katechetów, ludzi, którzy w jakiś sposób czują, że pracują na rzecz Pana Boga, żeby właśnie tylko na tym się skupić. Ale pragnąc tych trzech rzeczy, relacji, słuchania Jego głosu i dojścia tam, gdzie On właśnie nas prowadzi, możemy doświadczyć tej pełni życia. Możemy doświadczyć tego, że nasza zagródka naprawdę się otwiera i naprawdę czujemy przed sobą wielką przestrzeń. Mimo, że jest czasem ciemno, czujemy, że idziemy na wolność do naszego prawdziwego życia. Amen.